teraz rozmawiamy z panem Michałem Kuleckim, doktorem Michałem Kuleckim z Archiwum Akt Dawnych. Dzień dobry.
Lego akt dawnych.
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam państwa.
Oczywiście, że głównego. No oczywiście, że głównego. Zjadłem głównego, ale właśnie, co możemy oglądać? Bo tam widziałem dzisiaj tłumy, widziałem pana doktora też. Przybiliśmy piąteczkę. Co ludzie oglądają w tych gablotach?
Przede wszystkim, rzecz jasna, dokumenty związane z uchwaleniem ustawy rządowej. Sam tekst ustawy rządowej. Następnie tak zwaną asekurację, czyli zobowiązanie do uchwalenia tej ustawy, które podpisało 82 posłów i senatorów oraz inne dokumenty związane właśnie z Konstytucją 3 maja, między innymi przekład na język angielski sfinansowany przez posła polskiego w Londynie, Franciszka Bukatego. Przekład na język francuski, to opublikowano tu w Warszawie bez większych problemów. Ludzie związani z Sejmem 4-letnim władali biegle językiem francuskim, zatem przetłumaczyć na ten język tekstu konstytucji nie było problemu. Widzimy też bardzo ciekawą rzecz, jaką jest pudło, którym przechowywany był najprawdopodobniej jeden z egzemplarzy Konstytucji 3 maja jako część zbioru Konstytucji uchwalonych przez cały Sejm 4-letni. Widzimy tam również pierwotne projekty, projekty powstałe w pierwszych miesiącach 1791 roku, które to projekty niejako zwiastowały konstytucję, były coraz większymi przybliżeniami jej ostatecznej postawy, postaci. Widzimy tekst gazety. Gazety Narodowej Obcej, która ukazała się w dniu 4 maja, następnego dnia po uchwaleniu konstytucji. Przypomnę, uchwalenie konstytucji miało miejsce mniej więcej o tej porze, o której my w tej chwili rozmawiamy, po kilkugodzinnej, burzliwej i trochę bezładnej dyskusji w Izbie Senatorskiej, dyskusji zgromadzonych razem senatorów i posłów. Mamy również między innymi akt konfederacji, akt skonfederowania Sejmu z 7 października 1788 roku. Następnie akt powołania do życia deputacji do formy rządu z września 1789 roku. Wtedy już niejako otwarła się bezpośrednia droga do przemian ustrojowych, a cofając się w czasie, znamy również uniwersał sejmowy, którym Stanisław August zwoływał Sejm Walny na dzień 6 października 1788 roku. Reasumując, można było w dniu dzisiejszym zobaczyć zarówno tekst czystopisowy ustawy rządowej, jak i szereg dokumentów, które obrazowały przebieg Sejmu zwanego czasem wielkim, a czasem 4-letnim.
A ja takie mam pytanie, a czy wiadomo, kto pisał to, bo to pięknym pismem są pisane, ustawa rządowa, tutaj widzę oryginał o wymiarach 40x25 umieszczony w księdze. Czy wiadomo, kto łapką swoją, że tak powiem, pisał?
To... Nie, my niestety nie wiemy, byli to anonimowi dla nas, zawodowi pisarze, w związku z tym dobrze wykształceni w sztuce kaligrafii, których zatrudniała bądź kancelaria koronna, bądź też, i to jest bardziej prawdopodobne, kancelaria sejmowa, ponieważ ten dokument w postaci czystopisowej był sporządzany podczas posiedzenia wspólnego z Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej. Zresztą te posiedzenia były właśnie wspólne ze względu na skonfederowany charakter Sejmu, które odbyło się dwa dni później, czyli w dniu 5 maja 1791 roku. Nie, niestety nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, kto wnosił na egzemplarzu, który dzisiaj możemy nazwać egzemplarzem brulionowym, kto wnosił ostatnie poprawki. Możemy się domyślać, że były to poprawki pisane ręką Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, ewentualnie być może, że jedna z tych poprawek została dopisana ręką samego króla Stanisława Augusta, ale tego niestety nie jesteśmy pewni. Ale ten... W tym sensie ten dokument pozostaje dla nas anonimowy.
Taką tajemnicą, ale on jest u państwa właśnie, tak, w archiwum głównym akt dawnych, tak?
Tak jest. Mamy dwa oryginały czystopisowe. Mamy ostateczną redakcję brulionową, z której najprawdopodobniej sekretarz sejmowy odczytał w dniu 3 maja jako projekt tekst ustawy rządowej dla części zgromadzonych senatorów i posłów. Stanowiło to coś absolutnie nowego. Mamy również urzędowy druk o charakterze urzędowego wypisu z akt Grodu Warszawskiego, który to egzemplarz, chociaż niewielki, niepozorny pod względem wielkości, no i drukowany, także to nie ma takiego uroku jak dokument rękopiśmienny, ma jednak w sobie zasadniczą moc prawną, bo dopiero on stanowił oficjalny, że tak powiem, wprowadzenie ustawy rządowej w życie.
No właśnie, a proszę mi powiedzieć, jakie były losy właśnie tych dokumentów w czasie wojny, bo wiemy, że tyle dokumentów, tyle archiwów zginęły, jakim cudem one przetrwały okupację hitlerowską chociażby, no to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo wiemy.
Zacznę może, tak przesunę się chronologicznie,
tak,
znaczy
tak.
Najpierw to będzie pewna klamra, ponieważ... I dokument ten brulionowy, ten jeszcze z poprawkami, a także oficjalny wypis z akt grodzkich warszawskich, ich wtedy nie było w ogóle w Polsce. One w dalszym ciągu, razem z innymi dokumentami, które pozostały po kancelarii Sejmu Czteroletniego, one znajdowały się Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym ZSRR w Moskwie. One wróciły do kraju dopiero na fali, na właściwie jako końcowe akordy odwilży Chruszczowa w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. To jeżeli chodzi o te dwa dokumenty. Natomiast spośród oryginałów czystopisowych. Dokumentu, który, tekstu, który znajdował się w Archiwum Publicznym Potockich. Tego tekstu też nie było w Warszawie. On znajdował się w rezydencji Potockich w podkrakowskich Krzeszowicach. Natomiast najbardziej dramatyczne, jak sądzę, były losy dokumentu, który znajdował się w zespole archiwalnym znanym pod nazwą tak zwana metryka litewska, bo on znajdował się już od 1923 roku w Archiwum Głównym Akt Dawnych i razem z częścią zasobu jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego został on wywieziony z siedziby Archiwum Głównego Akt Dawnych. Ona się wtedy mieściła tak samo na ulicy Długiej, tylko po drugiej stronie pałacu, znaczy Placu Krasińskim. Po drugiej stronie, tam gdzie dziś jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a także Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam się mieściło przed wojną Archiwum Główne Akt Dawnych i część zasobu udało się za zgodą władz niemieckich przewieźć do Fortu Sokolnickiego, znajdującego się w warszawskim Żoliborzu przy placu Wilsona. I tam te materiały szczęśliwie przetrwały Powstanie Warszawskie, po którym zostały one wywiezione do Częstochowy, do Warszawy wróciły wiosną 1945 roku, żeby zostać umieszczonymi razem z ocalałą częścią zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Pałacu pod Blachą. Dopiero w 1953 roku znalazły się one w dzisiejszej siedzibie, czyli w Pałacu Raczyńskich przy ulicy Długiej 7.
Bardzo niedaleko radia, chciałem powiedzieć, Radia Wnet.
Tak, oczywiście.
Spacerek. Dzisiaj byliśmy na tym spacerze. Bardzo tak podnosiło mnie na duchu, że tyle osób było w środku i oglądało z rodzinami, nie z rodzinami, turyści. To wszystko żyje. To fantastyczne. Do kiedy będzie można oglądać ta wystawa?
Znaczy, jeżeli chodzi o oglądanie, to zasadniczo dziś. Między godziną 12 a 16.
To już się skończyło.
Pytałem się kolegów, którzy liczyli, to na pewno było sporo ponad 1000 osób. Sam muszę powiedzieć, że byłem, ja nie byłem nawet w sensie zaskoczony. Ja byłem uradowany tym, że aż tyle osób przyszło. I te osoby w pewnym momencie zaczęły wręcz grzecznie ustawiać się w kolejkę, żeby można było owe prezentowane przez nas dokumenty oglądać. To naprawdę jest rzecz wyjątkowa i oznacza to, że pamięć o ustawie rządowej żyje aż do dnia dzisiejszego i ma się całkiem dobrze.
Ale ja rozumiem, że w inne dni też można Archiwum Główne Akt Dawnych odwiedzać, prawda?
Odwiedzać, tak, jako użytkownicy. Natomiast przede wszystkim, kto chce obejrzeć oryginał Konstytucji, ten oryginał czystopisowy, może spokojnie wejść na stronę internetową Archiwum Głównego Akt Dawnych www.agat.gov/v.pl i tam jest ten oryginał w postaci skanów przedstawiony. Także można zobaczyć nie tylko w godzinach, powiedzmy, pracy archiwum, ale wręcz, powiem, jak zachcę sobie obejrzeć o północy, to też będzie mógł to uczynić.
No, ale nie będzie mógł dotknąć.
Znaczy, z dotykaniem to trochę nie bardzo.
W rękawiczkach.
Dotykanie to potem... W rękawiczkach, tak. Muszę powiedzieć, że my staramy się, jeżeli już musimy dotknąć, to jak najbardziej wdziewamy na dłonie rękawiczki.
No właśnie, a w jakim stanie jest ten oryginał? W ogóle w dobrym stanie?
Te oryginały czystopisowe są w stanie całkiem dobrym. Zawsze o nie dbano. Dbano i to wbrew pozorom również w wieku XIX. Zdawano sobie w pełni sprawę z tego, czy bądź zdawano sobie w pełni sprawę, jak z tym tekstem, który był w Archiwum Publicznym Potockich, co to jest, jakie to ma znaczenie dla historii Polski. Natomiast do tego oryginału, który w XIX wieku przechowywany był w Petersburgu, mało kto zaglądał. I w związku z tym do tych dokumentów praktycznie nie było specjalnej potrzeby zaglądania. Tekst został w okresie międzywojennym, czy też nawet trochę wcześniej, tekst Konstytucji był publikowany również w zbiorze wszystkich konstytucji uchwalonych przez Sejm Czteroletni, który ukazał się jako kolejny tom Volumina Legum. W każdym bądź razie w stanie, w stosunku do wielu innych dokumentów, w stanie naprawdę bardzo dobrym.
No to bardzo się cieszymy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
Kłaniamy się pięknie. Jesteśmy bardzo podniesieni na duchu tym, co się dzieje w archiwum głównym akt dawnych. Przypominam, ulica Długa 7 na w sercu prawie Starego Miasta. No i do usłyszenia i zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia za rok.